Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Witamy Was bardzo serdecznie w ostatniej już w tym roku akademickim audycji Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. A witają Was brat Adam Dudek, przy konsoli brat Dominik Jurek i mówiący te słowa brat Wacław Zyskowski. Przez ostatni rok spotykaliśmy się z wieloma ciekawymi osobami, które pytaliśmy o wiarę, jak ją przeżywają, co może pomóc w relacji, w dojściu do Pana Boga. Dzisiaj chcielibyśmy dokonać pewnego podsumowania, ale i podzielić się naszym spojrzeniem na kwestię wiary, bycia świadkiem wiary. Tradycyjnie już zapraszamy najpierw do wysłuchania fragmentu Pisma Świętego. Dziś fragment Ewangelii według świętego Mateusza.
Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi, krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.
W ubiegłą niedzielę mieliśmy okazję być na prymicjach naszego współbrata, ojca Mariusza Hetnara, którego bardzo serdecznie teraz pozdrawiamy. I kiedy po prymicjach, już późnym wieczorem, wracaliśmy busem do domu, do naszego klasztoru, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale w którymś momencie rozmowa zeszła na tematy dotyczące właśnie wiary i naszego oddania Bogu. Ciekawym było to, że mieliśmy różne spojrzenia na pewne kwestie i kwestie formacji, tego, no jak postrzegamy pewne sprawy w Kościele. Natomiast co do jednego byliśmy zgodni, że tylko relacja z Jezusem i wiara w Niego
nadaje sens temu, co robimy i temu, że jesteśmy w seminarium. Tutaj zrobię następne odwołanie. Mieliśmy w maju dzień skupienia z ojcem Witalisem, z redemptorystą, który powiedział wtedy bardzo ciekawe, sparafrazowane teraz przeze mnie słowa, że jeżeli ma się wiarę, to kapłaństwo jest ponad wszystko. Natomiast jeżeli nie ma wiary, to kapłaństwo jest poniżej wszystkich zawodów, które człowiek może wykonać.
Po 9 miesiącach zadawania pytań różnym gościom przyszło nam dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czym dla nas jest wiara. I myślę, że to nie jest wcale takie łatwe. Łatwiej się to pytanie zadaje, niż na nie odpowiada. I teraz możemy poczuć się tak jak nasi goście przez te ostatnie 9 miesięcy. Adam, czym dla ciebie jest wiara?
No my jesteśmy w o tyle prostszej sytuacji, że nasłuchaliśmy się, naczytaliśmy się wielu odpowiedzi, czym jest wiara. Ja się przed audycją zastanawiałem, tak bardzo osobiście i próbując też nie cytować poprzedników, nie cytować mądrych ksiąg, nie cytować katechizmu. Dla mnie wiara jest to cała rzeczywistość moich relacji z Panem Bogiem. Moich odpowiedzi Panu Bogu, kwestia zaufania, wierności, kwestia poświęcenia, czyli to wszystko, co dotyczy mnie i Pana Boga. Tym no, dla mnie jest wiara.
A ja zacytuję. Co prawda są to słowa Karla Renera, jednak mi bardzo bliskie, które znalazłem w Jukacie, w katechizmie dla młodych. Przygotowując się, szukałem mądrych zdań, tak jak powiedziałeś, zarówno w katechizmie Kościoła katolickiego, jak i w Jukacie, te słowa najbardziej trafiły w to, co jest we mnie. Wiara oznacza przez całe życie znosić niepojmowalność Boga. Słowa trudne, ale zarazem przepiękne, bo wiara jest po prostu zaufaniem. Wiara jest dla mnie tym, czego już sam zrobić nie mogę. Wiele rzeczy chcę zrobić sam. Do wielu rzeczy chcę dojść sam. Jednak wiara jest dla mnie tym, czego już we własnych rękach utrzymać nie mogę. Wiara jest dla mnie tym, nad czym sam już zapanować nie mogę. Powierzam to wszystko mojemu Bogu.
Bardzo wielu ludzi mówi o tym, że no, gdybym ja miał pewność, gdyby ktoś mi dał jakieś dowody, to ja bym uwierzył. To, co mówisz, skojarzyło mi się z pewnym człowiekiem, który żył w średniowieczu, który powiedział bardzo ciekawe słowa, mianowicie wierzę, aby zrozumieć. Powiedział wierzę, aby zrozumieć, a nie rozumiem, żeby uwierzyć. I wydaje mi się, że dla dzisiejszego człowieka żyjącego w tym świecie, no to sprawia pewne trudności i problemy. Chcę dostać pewne dane, ja je obrobię i z tego wyjdzie mi bardzo konkretnie. Pan Bóg jest, Pana Boga nie ma. Natomiast w przypadku wiary nie da się czegoś takiego zrobić, bo wiara nie jest rzeczywistością jednoznaczną, ponieważ zakłada dobrowolność. I tutaj jest kwestia tego, dlaczego tak wielu ludzi... Pomijamy tutaj aspekt i powody często zasadne, dlaczego ktoś przestał wierzyć, ale wiara zakłada to, że mogę nie wierzyć.
To, czym mówisz, nawiązuje bardzo mocno do tego fragmentu, który przed chwilą żeśmy usłyszeli. Piotr gdyby pomyślał zdroworozsądkowo, nigdy by nie stanął na falach. Jednak zawierzył, uwierzył Jezusowi, który go zawołał, podał mu rękę i stanął na wodzie. W momencie, kiedy jego wiara się zachwiała, zaczął tonąć. Ale w tym momencie szukał pomocy u jedynego, który jest mu w stanie pomóc. U Jezusa Chrystusa. Tutaj przypomina mi się audycja, która była w ostatnim miesiącu, audycja o wspólnocie Cenacolo, w której to mówiliśmy o tym, że wiara jest czymś, co pomaga człowiekowi stanąć na nogi. Wiara jest czymś, co pomaga uzdrowić. Wiara jest tym, co dodaje mu siły. Wiara, która jest zaufaniem takim, że człowiek jest w stanie stanąć na wodzie, czyli z logicznego punktu widzenia robi coś, czego tak naprawdę nie powinien robić. Mówiliśmy w trakcie naszych audycji o powołaniu. Ludzie, którzy zawierzają Bogu i, można powiedzieć, wyzbywają się pewnych naturalnych przywiązań. Była audycja o siostrach redemptorystkach, które wchodzą w świat klauzury, rezygnują z macierzyństwa fizycznego, oddają się Bogu poprzez kontemplację i modlitwę, ale tam zawierzają się Bogu, tam odnajdują sens swojego życia i tam są szczęśliwe. Rozmawialiśmy z ludźmi, dla których wiara była rzeczywiście tym, co nadaje sens ich życiu. Ojciec Milan Zalecha, który w głoszeniu wiary, w głoszeniu Jezusa Chrystusa znajdował sens swojego życia. Tym jest wiara. Wiara jest kroczeniem po wodzie. To, o czym żeś mówił, wielu powiedziałoby, że bez sensu jest jeżdżenie od parafii do parafii, głoszenie misji, rekolekcji, bez sensu jest zamykanie się, w cudzysłowie, w klasztorze i oddawanie swojego życia z perspektywy dzisiejszego świata, marnowanie go po prostu dla klauzury, dla Jezusa Chrystusa. A tutaj wiara nadaje temu sens. Gdyby tej wiary nie było, każda z tych osób, z którą rozmawialiśmy podczas tych audycji, wykonuje po prostu bezsensowne czynności.
A prawdą jest to, że przez tyle lat, przez tyle wieków, tak wielu ludzi nie może się mylić. Przypomina mi się w tym kontekście pewne wydarzenie, kiedy studiowałem jeszcze we Wrocławiu. Przyszedł pewien wieczór i z moim współlokatorem zaczęliśmy dyskutować o Panu Bogu. Z różnych względów jego relacje z Kościołem były raczej takie chłodne, zdystansowane. Ja mu wtedy powiedziałem, może tak trochę górnolotnie, ale ja w to wtedy wierzyłem i dalej w to wierzę. Powiedziałem mu, że jeżeli tak naprawdę, uczciwie wejdzie się w relację z Panem Bogiem, to to zaczyna wciągać coraz bardziej. Człowiek, poznając coraz bardziej Boga, coraz bardziej Go pragnie. I wtedy z moich ust padło, że ja na to w tym momencie stawiam moje życie. I pamiętam taką długą ciszę, która wtedy zapadła. On wtedy nic nie odpowiedział. Myślę, że bardzo mocno go to wtedy tknęło gdzieś wewnętrznie, że można z takim radykalizmem podchodzić i tak no bardzo wierzyć w to, że naprawdę Pan Bóg może się stać kimś tak ważnym, że zostawiam wszystko, na przykład tak jak my tutaj będąc u redemptorystów, czy będąc w innym zgromadzeniu, składamy śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, zostawiamy świat na boku i oddajemy całe swoje życie, wszystkie zdolności, talenty. Bo to też nie jest tak, że chłopacy, którzy przychodzą, czy dziewczyny, które idą do klasztorów, to są jakieś ciapy, czy niedorajdy życiowe, tylko to są bardzo często ludzie niesamowicie zdolni. U nas w zgromadzeniu wśród kleryków mamy człowieka, który skończył szkołę plastyczną, drugi skończył akademię ekonomiczną, mamy człowieka po automatyce i robotyce. Szeroka paleta osób z naprawdę wieloma zdolnościami.
Kiedyś miałem okazję rozmawiać z pewną kobietą, która pracowała jako ni kurator, ni wolontariusz. Chodziła do więzienia i tam rozmawiała najczęściej, z tego co mówiła, z młodszymi osadzonymi. Próbowała dać im coś z siebie. Próbowała być dla nich, jak sama mówiła, poniekąd matką. Taką może trochę na odległość, czymś, co zastąpiłoby im chociaż trochę matkę tam w zakładzie karnym. Mówiła, że spotkała chłopaka, który zapytał jej się, jak to jest wierzyć w Pana Boga. Co mam zrobić, żeby uwierzyć? Co mam zrobić, żeby uwierzyć Bogu? Co mam zrobić, żeby zacząć się modlić? Wtedy ona powiedziała mu bardzo prosto. Jeżeli będzie taka możliwość, że będziesz sam, spróbuj postawić sobie na środku pokoju krzesło. Wyobraź sobie, że na tym krześle siedzi człowiek i zacznij do niego mówić. Powiedz mu, co cię boli, powiedz mu, co podoba ci się w życiu. Powiedz mu, co cię denerwuje, jeżeli jest taka potrzeba, nakrzycz na niego. Kiedy ów mężczyzna po niedługim czasie opuścił zakład karny, ta kobieta dalej z nim miała kontakt. I na którymś ze spotkań on powiedział jej, wiesz co, ja próbowałem tak robić i rzeczywiście, kiedy jestem sam w domu, na środku pokoju, stawiam krzesło i do niego mówię, tylko czegoś mi już brakuje, no bo to takie głupie stać przed krzesłem i gadać do niego, krzyczeć. I wtedy ona mu powiedziała, wiesz co, to spróbuj iść do kościoła, klęknąć przed tabernakulum, poczekać na moment, kiedy w kościele będziesz sam i zacznij robić to samo. Bo pomimo tego, że może z zewnątrz wydawać ci się będzie, że tam nikogo nie ma, że w tej złotej skrzynce leżą tylko opłatki, to tam tak naprawdę jest fizyczna osoba, Jezus Chrystus, który cię słucha i który na ciebie czeka. Słucha nie tylko twoich próśb, ale słucha też twoich podziękowań. Słucha też tego, kiedy jest ci źle, jak próbujesz wykrzyczeć mu, że coś ci się w życiu nie układa po twojej myśli, że coś ci nie wychodzi, ale on tam jest i działa. I to jest właśnie wiara. Jeżeli tak będziesz robić, jeżeli tak będziesz działać, to doświadczysz tego, że Jezus Chrystus w twoim życiu będzie obecny.
Jezus w przypowieści mówi, odwagi to ja jestem, nie bójcie się. Ja również jestem z tego pokolenia, wyrosłem z tego, no jak każdy z nas, my nie jesteśmy jakoś inni od naszych rówieśników. Często brakuje nam odwagi. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że bardzo szybko pewne rzeczy zdobywamy, bardzo łatwo jesteśmy w stanie zaspokoić nasze potrzeby. Natomiast cały czas gdzieś wewnątrz jest taka tęsknota za czymś więcej. Za czymś, co no, zaspokoi, to nawet ciężko powiedzieć, co to jest. Takie wewnętrzne pragnienie szczęścia, pokoju, radości, poczucia bezpieczeństwa. Jezus przychodzi, idzie po jeziorze i mówi, odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I w tym momencie, co ciekawe, Piotr decyduje się i mówi do Jezusa, Panie, powiedz, żebym ja do Ciebie przyszedł, ja do Ciebie przyjdę. Jakby prosi Jezusa, no ja sam nie dam rady, ale jeżeli Jezu, Ty powiesz, to ja pójdę, ja zaufam. Ta przypowieść pięknie obrazuje, że naprawdę nie jesteśmy zostawieni sami sobie. Ja również w takiej sytuacji byłem, kiedy gdzieś zgubiłem sens tego, co robię. Ciężko z tego się wydostać, naprawdę ciężko, bo nic wtedy nie cieszy. Człowiek nie widzi sensu nawet w robieniu czegoś dobrego, ale oddanie się w tym momencie Panu Bogu i stwierdzenie: Panie Boże, no beznadzieja, no ja nie daję rady, ja już z tym nic nie jestem w stanie zrobić. Pan Bóg wtedy przychodzi i czasem może diametralnie zmienić Twoje życie w taki sposób, w jaki w ogóle byśmy się nie spodziewali. Ja jeszcze studiując, do głowy mi nie przychodziło, że ja mógłbym być osobą zakonną, mógłbym być klerykiem, a jestem tutaj paradoksalnie, mimo ślubów czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, wierzę, że mam wszystko, a przede mną jeszcze w sumie całe życie.
Bezpieczni w Tobie, schronieni każdego dnia. Ukryci w Tobie, obmyci z winy, trzymasz w swym ręku nas. Ufam Tobie, wiem, że mogę, dobre rzeczy dajesz mi. Jesteś dobry, nieskończony, Panie, w miłości swej. Gdybym nie miał Ciebie, to nie miałbym niczego. Gdybym nie miał Ciebie, nie, to nie miałbym niczego.
Wspomniany już wcześniej ojciec Mieczysław Witalis podczas Dnia Skupienia, który był poświęcony wierze, mówił o tym, że musimy być podobni do panien z przypowieści o pannach roztropnych i pannach nieroztropnych. My musimy być oczywiście podobni do tych roztropnych, które przygotowały dla siebie oliwę, aby płomień nie zgasł. Oliwą ma być to wszystko, co robimy, aby nasza wiara była żywa, aby nasza wiara płonęła. Oprócz tego, że potrzebujemy oliwę, potrzeba nam jeszcze osłaniać płomień wiary. I zaraz zrodziło się nam wszystkim pytanie, w jaki sposób to robić. Jedną z metod tego, żeby osłaniać płomień wiary i jedną z metod do tego, żeby nie zabrakło oliwy, są rekolekcje, spotkania grup parafialnych, grup modlitewnych, grup charyzmatycznych. Zbliża się czas wakacji. Niektórzy maturzyści, którym zazdrościmy, już te wakacje rozpoczęli jakiś czas temu. Studenci zmagają się z sesją, natomiast uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zbliżają się wielkimi krokami do wakacji i na pewno staje przed nami pytanie, co w wakacje zrobić, jak ten czas spędzić i dobrze spożytkować i pamiętać o tym, że wakacje to nie jest czas wolny od wiary, wolny od Pana Boga, a wręcz na odwrót, można go wykorzystać świetnie do tego, aby tą wiarę rozpalić, aby tą wiarę podtrzymać, naładować w jakiś sposób akumulatory na cały kolejny rok szkolny.
I to wcale nie musi być nudna forma ładowania tych akumulatorów. Jedną z form, tak jak ja pamiętam jeszcze za młodszych czasów, to był wyjazd na taki obóz studencki w Białym Dunajcu. Nas się tam wtedy zjeżdżało około 600 studentów. Organizowane to było przez studentów i dla studentów, zwłaszcza pierwszego roku, żeby też mogli jakoś wejść w te studia i mieli też możliwość zaczepienia się nie tylko w sposób naukowy, ale zaczepienia się też gdzieś no właśnie religijnie. I pamiętam, że to było no świetne 2 tygodnie. To było połączone wychodzenie w góry razem z zabawami wieczorem i wszystko to przeplatane bardzo ciekawą formą modlitwy takiej czy innej.
Widzisz, ja mam wspomnienia, bardzo żywe wspomnienia z 3 imprez organizowanych w wakacje. mianowicie z rekolekcji powołaniowych z redemptorystami, o których będzie jeszcze mowa później, z redemptorystowskich dni młodzieży, które były dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem spotkania z moimi rówieśnikami, którzy w taki sam sposób jak ja żyli przy parafii redemptorystów, działali przy niej, pracowali, a tak naprawdę nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Zjeżdżała się grupa ludzi z całej Polski, która pragnęła w charyzmacie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela żyć, pracować, działać, przeżywać swoją młodość. To były naprawdę bardzo piękne doświadczenia. No i trzecie to były wyjazdy parafialne. Młodzież, dzieci parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach razem z duszpasterzami wyjeżdżali najczęściej do Zakopanego czy do jakichś innych miejscowości wypoczynkowych i tam spędzaliśmy tydzień, dwa w sposób piękny, z codzienną Eucharystią, z jakimiś konferencjami, a przy tym wszystkim zabawa, a przy tym wszystkim miło spędzony czas, który naprawdę pomagał pogłębić swoją wiarę. Niezapomniane dla mnie spotkania wieczorne, kiedy dzieci już szły spać, natomiast my jako młodzież spotykaliśmy się gdzieś tam w kuchni czy w jakiejś salce z naszym duszpasterzem i tam poruszaliśmy tematy dla nas bardzo ważne. Kiedy później czytałem życiorys Karola Wojtyły, przypominały mi się właśnie te spotkania, jego spotkania młodzieżowe gdzieś tam podczas wyjazdów spływów kajakowych, czy podczas wyjazdów na jakieś piesze górskie wędrówki z młodzieżą właśnie, kiedy to spotykali się wieczorami już po wędrówce zmęczeni, ale cały czas głodni tych informacji, głodni doświadczenia Pana Boga i tam zadawano pytania trudne, ale pytania egzystencjalne, pytania, na które odpowiedzi dawały sens na dalsze życie, dawały siły. Niecodziennym, a bardzo ciekawym sposobem spędzania wakacyjnego czasu są rekolekcje powołaniowe, o których już wcześniej była mowa. Czas niezwykły, bo można spędzić tydzień czy nawet dwa tygodnie pod dachem klasztoru, czyli coś naprawdę niecodziennego i niezwykłego, a przy tym nie tylko i wyłącznie modląc się, ale jest to czas poznawania nowych ludzi, czas świetnej zabawy, dokładnie, kiedy można zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę Bóg ode mnie chce. Kiedy można zastanowić się nad tym, czy to przypadkiem ja nie jestem powołany do tego, aby swoje życie poświęcić Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. My serdecznie zapraszamy na rekolekcje powołaniowe, które są organizowane przez nasze Centrum Duszpasterstwa Powołaniowego. Rekolekcje są darmowe. Co do terminów i do miejsca ich odbywania, informacje jeszcze będą podane na samym końcu naszej audycji. A tymczasem przychodzi nam żegnać się już z wami, drodzy słuchacze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Już niedługo koniec szkoły i wakacje. Jeśli jesteś uczniem lub studentem, jeśli chcesz odkryć swoje życiowe powołanie, jeśli chcesz lepiej poznać życie zakonne, zapraszamy Cię na wakacyjne rekolekcje z redemptorystami. Organizujemy je w Lubaszowej, pięknej miejscowości na południu Polski, w dniach od 29 czerwca do 4 lipca. Jeśli lubisz góry, to zapraszamy także do położonego w Kotlinie Kłodzkiej Barda. Tam rekolekcje odbędą się w dniach od 22 do 26 lipca oraz w kościelisku koło Zakopanego od 27 do 31 lipca.
Jeśli jednak wolisz morski klimat, to przyjedź do Gdyni. Tam rekolekcje odbędą się od 8 do 12 lipca.
A może właśnie zdałeś maturę, studiujesz i w swoim sercu wyraźnie słyszysz, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa albo do życia zakonnego?
Jeśli tak, to zapraszamy Cię na rekolekcje w dniach od 24 do 27 czerwca w Lubaszowej.
Zgłoszenia i bliższe informacje pod numerem telefonu 505 593 233 lub przez stronę internetową www.barkaredemptor.pl.
Może Bóg chce, byś właśnie Ty był redemptorystą.